przeznaczenie nam daj i nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. Obłoku jasny, ochroń nas przed gniewem złego. Daj soli smak i światło.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa.
W naszych zamyśleniach rekolekcyjnych o Eucharystii nie może zabraknąć także Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Ktoś może sobie pomyśleć, no a jaki związek ma Maryja z Eucharystią? Otóż ma ogromny związek i podkreśla to bardzo mocno święty Jan Paweł II. W swojej encyklice o Eucharystii cały ostatni rozdział dedykuje właśnie Maryi i tam nazywa Maryję niewiastą Eucharystii. Maryja jest niewiastą Eucharystii. A wcześniej Jan Paweł II nazwał Maryję mistrzynią w kontemplacji Chrystusa. To w liście apostolskim na temat różańca. W tym liście, gdzie papież wprowadził nową część różańca, tajemnicę światła. I zobaczmy, że piątą tajemnicą tej części jest właśnie ustanowienie Eucharystii. Jak to rozumieć, że Maryja jest niewiastą Eucharystii? Trzeba z pewnością powiedzieć, że Maryja na pewno nie uczestniczyła w ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus ustanawiał Eucharystię, ale na pewno była razem z uczniami już po wniebowstąpieniu i po zesłaniu Ducha Świętego, gdzie pierwotny Kościół gromadził się na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego i na łamaniu chleba. Czyli Maryja od początku uczestniczyła wraz z apostołami i wszystkimi tymi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Jednakże mówiąc o Maryi, że jest ona niewiastą Eucharystii, trzeba bardziej zwrócić uwagę na jej wewnętrzną postawę. To właśnie wewnętrzna postawa czyni Maryję niewiastą Eucharystii. O jaką postawę chodzi? Przede wszystkim o wierność Słowu Bożemu. To, w jaki sposób Maryja słuchała Słowa Bożego, w jaki sposób przyjęła to Słowo i w jaki sposób żyła tym Słowem. I tu trzeba odwołać się do sceny zwiastowania. Kiedy Maryja słyszy zwiastowanie anioła, że zostanie matką Zbawiciela. nie rozumiała tego, bo przecież była dziewicą. Dlatego pytała, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Duch Święty zstąpi na ciebie i to, co porodzisz, święte będzie. I Maryja przyjmuje to zwiastowanie. Mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. Mówi, fiat, niech tak będzie. Zobaczmy, my to fiat wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej, kiedy przyjmujemy komunię świętą. Kapłan ukazuje nam ciało Chrystusa i mówi właśnie ciało Chrystusa, a my przed przyjęciem mówimy amen, czyli fiat. Tak jest, tak się dzieje. To rzeczywiście jest najprawdziwsze ciało Jezusa Chrystusa. A więc to nasze amen komunijne włącza się w to amen Maryi, kiedy przyjęła właśnie do swojego serca Jezusa Chrystusa. Dalej, ta wewnętrzna postawa to postawa ofiarowania samej siebie Bogu, całkowitego ofiarowania. Ona swoje dziewicze łono ofiarowała Bogu, aby On mógł stać się jednym z nas, aby Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby mogło dokonać się dzieło zbawienia. I zobaczmy, że to ofiarowanie Maryi było całkowite. Oddała całe swoje życie, do końca wierna Bogu, do końca wierna Jezusowi Chrystusowi. I zobaczmy także, że to jej ofiarowanie miało nie tylko wymiar jakiś słowny, symboliczny, ale ono dokonywało się naprawdę. Maryja nieustannie składała ofiarę ze swojego życia. Przecież już w scenie, kiedy zanieśli wraz z Józefem dziecię Jezus do świątyni, by je ofiarować, usłyszała od Symeona, że miecz boleści przeniknie jej serce. Co musiała wtedy myśleć? Nie wiedziała, co ją jeszcze czeka, jaki będzie los Jezusa. Potem, kiedy Jezus miał 12 lat, poszli do świątyni, Jezus się zagubił. Przez 3 dni z bólem Go szukali. Jakieś cierpienie, jakiś ból musiała czuć matka, która wiedząc, kim jest Jezus, jakby straciła Go, ale potem wiemy, odzyskała Go. Czy cierpienie Maryi wtedy, kiedy stała pod krzyżem i widziała, jak jej Syn Jezus Chrystus umierał, czy też to, co przedstawiają nam obrazy czy rzeźby tak zwanych piet, czyli Maryja trzymająca ciało Jezusa Chrystusa, zwłoki swojego Syna, którego tak miłowała. Ileż musiało być cierpienia, ileż musiało być bólu, ta postawa ofiarowania. I zobaczmy, że z tej postawy ofiarowania rodzi się coś niezwykłego. Rodzi się dziękczynienie, bo Maryja, kiedy już ofiarowała swoje dziewicze łono Bogu, by przyjąć Jezusa Chrystusa, by Go narodzić, poszła do Elżbiety i wyśpiewała Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana za wszystkie rzeczy, których mi dokonał. Z ofiary rodzi się uwielbienie. I zobaczmy, to wszystko jest w Eucharystii. Tego uczy nas Eucharystia. Ofiarować samych siebie Bogu i dziękować za to wszystko, co od Boga otrzymujemy. Nawet jeżeli czasami pewnych rzeczywistości w danej chwili nie jesteśmy zrozumieć, bo i Maryja pewnie nie wszystko do końca rozumiała, ale ufała, dziękowała, bo nieustannie była wierna i otwarta na słowo, które Bóg do niej mówił. Zaufała Mu do końca, całkowicie, bezgranicznie.
Ja jestem. Sokółka, Polska, rok 2008. Dzisiaj podczas naszego kolejnego spotkania rekolekcyjnego pragniemy zatrzymać się przy cudzie eucharystycznym, który wydarzył się nie tak dawno w naszej ojczyźnie, w Polsce, na Podlasiu, a dokładnie w Sokółce, w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy. Młody wikariusz sprawował wieczorną Eucharystię i podczas rozdzielania Komunii Świętej konsekrowany komunikant upadł na ziemię. Ksiądz podniósł go i zgodnie ze zwyczajem i normami liturgicznymi złożył go w waskulum. Po zakończonej Eucharystii ksiądz proboszcz zadecydował, aby zawartość waskulum przelać do innego naczynia i schować to w sejfie, który znajdował się w zakrystii. Polecenie księdza proboszcza wypełniła siostra zakonna, która była zakrystianką. Po upływie kilku dni ksiądz proboszcz z ciekawości zapytał zakrystiankę, czy konsekrowany komunikant rozpuścił się już w wodzie. Siostra, wiedziona ciekawością, otworzyła sejf i zobaczyła, że woda jest czysta i bezbarwna, natomiast na białym, maleńkim komunikancie pojawiła się czerwona plamka. Zakrystianka poinformowała o tym księdza proboszcza, a także innych księży, którzy pracowali w tej parafii. Następnie powiedziano także o tym arcybiskupowi białostockiemu, arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu, który przybył do tej wspólnoty parafialnej. I na samym początku postanowiono zachować wielką ostrożność. Biały komunikant, który był wcześniej konsekrowany, został przeniesiony do kaplicy na plebanii. Wyciągnięto go z waskulum i złożono na białym obrusie, czyli na korporale. Następnie konsekrowany komunikant został poddany bardzo szczegółowym badaniom. Specjaliści, którzy przeprowadzili to badanie, wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny. Mamy do czynienia z prawdziwym ciałem człowieka, a dokładnie z fragmentem mięśnia sercowego. Wtedy nikt nie miał już wątpliwości, że mamy do czynienia z prawdziwym cudem eucharystycznym. 3 lata później od tego wydarzenia, w roku 2011, cząstka ciała Pańskiego, która została umieszczona w specjalnej kustodii, została przeniesiona w sposób uroczysty do kościoła, do kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Została umieszczona w specjalnie przygotowanym miejscu. W tej kaplicy każdego dnia odbywa się także całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Parafianie, a także pielgrzymi, którzy przybywają do tego miejsca, pogłębiają wiarę w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. W tym miejscu dzieją się także cuda. Ludzie, którzy przybywają i modlą się w tym miejscu, doświadczają cudownego działania Bożej łaski. Tych cudów naprawdę nie brakuje. Drodzy bracia i siostry, to jest jeden z ostatnich cudów eucharystycznych, przy których zatrzymujemy się na naszej drodze wielkopostnej. Zobaczmy, że mamy do czynienia z rokiem 2008, a więc ten cud miał miejsce nie tak dawno. Nie jest to także odległy zakątek świata. To jest nasza ojczyzna, Polska, Sobótka, Sokółka, która znajduje się na Podlasiu. Jezus chce, żebyśmy otworzyli nie tylko nasze oczy, ale przede wszystkim, abyśmy otworzyli oczy naszego serca i abyśmy uwierzyli w Jego prawdziwą i realną obecność w Eucharystii. Zbliżamy się do świąt Wielkiej Nocy. W tym roku te święta będą miały nietypowy charakter. Pewnie większość z nas nie będzie mogła uczestniczyć w Eucharystii. Nie z powodu naszego lenistwa czy braku wiary, ale musimy także podporządkować się pewnym przepisom. I może w nas pojawia się tęsknota za Panem Bogiem. Może w nas pojawia się głód Eucharystii. Dzisiaj chcemy sobie uświadomić, że każda Eucharystia jest prawdziwym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. I ten cud, który dokonuje się każdego dnia na ołtarzu, jest jednym z największych cudów. Cudów, w którym możemy uczestniczyć. Jezus mówi, ja jestem. I słowa Jezusa są ciągle prawdziwe. Słowa Jezusa realizują się w moim i Twoim życiu. Słowa Jezusa realizują się tu i teraz, także na tym ołtarzu.
Z encykliki świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii. Święty Paweł pisał do wiernych w Koryncie, ukazując, jak bardzo ich podziały, które się objawiały podczas zgromadzeń eucharystycznych, były w sprzeczności z wieczerzą pańską, którą sprawowali. Konsekwentnie apostoł zapraszał ich do refleksji nad prawdziwą rzeczywistością Eucharystii, aby mogli powrócić do ducha braterskiej jedności. Skutecznie nawiązywał do tego święty Augustyn, który, przypominając słowa apostoła, wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami, zauważył, jeżeli jesteście Jego ciałem, i Jego członkami na ołtarzu Chrystusa, zostało złożone to, co jest waszą tajemnicą. Tak otrzymujecie to, co jest waszą tajemnicą. A z tego stwierdzenia wyprowadzał wniosek. Chrystus Pan konsekrował na swym ołtarzu tajemnicę naszego pokoju i jedności. Kto dostępuje tajemnicy jedności, a nie zachowuje więzi pokoju, nie otrzymuje tajemnicy dla swego dobra, ale dowód przeciw sobie. Ja jestem.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dziś drogi do Niego opustoszały. Dziś drogi do Niego sparaliżował nam strach. Ale trzeba nam, abyśmy zadali sobie dzisiaj pytanie. Czy On, Jezus Chrystus, zboczył ze swojej drogi? Czy On, Jezus Chrystus, przeraził się swoją drogą, którą szedł na krzyż za Ciebie i za mnie? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dziś prawdziwie została obnażona nasza wiara. Czy prawdziwie wierzymy w to, co Jezus nam objawił? A On przecież powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie umrze, a będzie miał życie wieczne. Zatem czym dzisiaj dla nas jest ten mały biały opłatek? Czy tylko symbolem tego, co zdarzyło się 2000 lat temu? Czy prawdziwie wierzymy, że On przychodzi podczas każdej mszy świętej, żywy i prawdziwy, jako Ten, który pokonał grzech i przezwyciężył zło? Bo trzeba nam, abyśmy dziś szczególnie zrozumieli, że Eucharystia jest naszym życiem, jest naszym ocaleniem i naszym uzdrowieniem, a jednocześnie jest tajemnicą i obietnicą, ale przede wszystkim jest miłością, miłością Syna Bożego do Ciebie i do mnie, bo nie ma większej miłości, aniżeli oddać życie swoje za drugiego człowieka. I właśnie tym dla mnie jest Eucharystia. Miłością. Miłością Jezusa do mnie, miłością bezgraniczną i miłością odwzajemnioną, moją do Niego. I gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał, czy się boję, to powiem tak, boję się. Bo strach jest uczuciem ludzkim. Ale tego, czego najbardziej się boję, to tego, aby nie zwątpić, aby nie zaprzeć się Jego, aby nie popełnić tego błędu, który popełnił święty Piotr, ale zawsze być przy Nim i trwać. Tak jak Maryja, jego matka, jak Maria Magdalena i jak święty Jan. I właśnie tego, takiej postawy z całego serca sobie i Państwu życzę.
Ja jestem. Rekolekcje wielkopostne razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa. W tym roku pragniemy pochylić się nad tajemnicą Eucharystii i przypomnieć sobie na nowo, że Jezus jest obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Jak podpowiada nam tegoroczne hasło roku duszpasterskiego, Eucharystia to wielka tajemnica wiary. Zapraszamy w każdą niedzielę, środę oraz piątek.